Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. W programie o powszechnym elektronicznym systemie ewidencji ludności PESEL każdy ma, ale jakie były jego początki? Dlaczego władze PRL-u postanowiły ten system zastosować, dysponując prymitywnymi, jak na obecne nasze możliwości? O tym rozmawiam z doktorem Bartłomiejem Kluską. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wszystko zaczęło się od systemu Magister w latach 70. ubiegłego wieku.
Dokładnie tak. Cała ta historia zaczęła się na początku lat 70., a u jej genezy leży też przede wszystkim chyba fala, jak się zdaje, autentycznego entuzjazmu, jaki zapanował także w naukach technicznych na początku epoki Edwarda Gierka, gdy wydawało się, że komputery można zastosować już nie tylko jak wcześniej do skomplikowanych obliczeń naukowych, ale także do zarządzania całą gospodarką. Pojawiła się wówczas również idea, by ewidencjonować ludność. Zaczęto, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, od osób z wyższym wykształceniem. Razem z Głównym Urzędem Statystycznym przeprowadzono wielką akcję ankietyzacyjną, aby zebrać informacje z ponad 60 tysięcy zakładów pracy i uczelni, aby właśnie te osoby z wyższym wykształceniem wprowadzić do komputerowej bazy. Zrobiono to na 30-lecie PRL-u w roku 1974. Ta baza była skończona, budząc oczywiście już wówczas
Sporo kontrowersji.
Tak, sporo kontrowersji.
Ale no, to można powiedzieć, że z punktu widzenia tworzenia tego rodzaju systemów pomysł całkiem słuszny, no bo liczba osób wykształconych w PRL-u była stosunkowo mała.
Tak, w pierwszej wersji bazy wprowadzono ponad 600 tysięcy rekordów, czyli ponad 600 tysięcy osób, przy czym należy zauważyć, że informacje, jakie zbierano o tych osobach, były bardzo szczegółowe. Nie były to tylko informacje tak oczywiste, jak imię i nazwisko, data urodzenia, skończona uczelnia, znajomość na przykład języków obcych czy inne uprawnienia, ale też w bazie zapisano informacje tak szczegółowe i tak zdawałoby się pozornie niezwiązane z tematem, jak miejsce zamieszkania, metraż mieszkania, ilość osób w rodzinie, wysokość wynagrodzenia, wreszcie to, czy dana osoba jest zadowolona ze swojej pracy, czy może chciałaby ją zmienić. No, wszystko to budziło oczywiście niepokój tych, którzy musieli w porozumieniu ze swoimi służbami kadrowymi w zakładach pracy takie właśnie ankiety wypełniać. Pojawiło się pytanie, po co to wszystko władzy? Po co władzy te informacje?
No właśnie, no po co władzy te informacje i co się stało z tym całym systemem, z tymi danymi wrażliwymi?
Te dane trafiły do wielkiej bazy danych, ona była stopniowo aktualizowana. Inicjatywa, i tak to też przedstawiano obywatelom zaniepokojonym w mediach, była taka, aby władza mogła lepiej zarządzać na przykład systemem edukacji. Tak, wiemy na przykład, że mamy magistrów czy inżynierów z danej dziedziny za dużo w stosunku do potrzeb gospodarki, więc będziemy kierować naszą edukację, kierunki studiów wyższych w takich kierunkach, aby mieć więcej z takich dziedzin, jakie będą potrzebne w przyszłości, albo budować na przykład nowe zakłady pracy w danej dziedzinie, tam gdzie są już, mieszkają specjaliści, którzy byliby dzięki swojemu wykształceniu takie informacje.
Ładnie brzmiało.
Tak, ale przekonywano też obywateli, że na przykład nie będą musieli zbierać już informacji o swojej karierze zawodowej, żeby na przykład później uzyskać emeryturę, tych stosów papierów, zaświadczeń, gdzie się pracowało i tak dalej, ponieważ to wszystko, te wszystkie dane miały być w komputerach. Zachęcano również do tego systemu służby kadrowe w zakładach pracy, żeby po prostu nie musiały prowadzić swoich tych papierowych kartotek, tylko żeby korzystały za pomocą końcówek komputerowych już pod koniec lat 70., aby korzystały z danych w systemie Magister. Nie do końca to się oczywiście udało.
Ale no, przede wszystkim tak przynajmniej większość ludzi, którzy wtedy zdobywali wyższe studia, uważało, że stworzono ten system, żeby móc spokojnie tych inteligentów, w cudzysłowie mówiąc, inwigilować, dokładnie wiedzieć, po prostu zapamiętano wydarzenia z 68 roku i co mogą studenci, jeśli chodzi o ustrój.
Dokładnie tak. Również ta tutaj zbieżność tych danych lat, ten rok 68 i ten początek lat 70., kiedy ten system zaczęto wdrażać, budził niepokój. No, tak naprawdę te dane oczywiście zostały w dyspozycji władz, natomiast obywatele z wyższym wykształceniem no, musieli nadal zbierać stosy dokumentów, gdy szli do urzędu, musieli nadal te papiery wypełniać, przedkładać zaświadczenia o wykształceniu, o zatrudnieniu i tak dalej. To się oczywiście nie udało. Również same zakłady pracy, jakby nie ufając władzom, prowadziły jednak swoje papierowe, starodawne, można je powiedzieć, kartoteki jeszcze długo.
No i właśnie to dziwne pytanie o wynagrodzenia, skoro i tak w PRL-u był bardzo sztywny grafik, jeśli chodzi o sposób wynagradzania. Jeśli zaczynałeś pracę po studiach wyższych, to dostawałeś 2100 zł. Jeśli trafiałeś na etat już pełny, to było to 3200, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym pytanie o wynagrodzenie trochę było jakby nie na miejscu. Ale to niewątpliwie ten system magister był wstęp do właśnie owego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.
Dokładnie tak. Warto zauważyć, że nie istniała do lat 70. w Polsce żadna scentralizowana, choćby oczywiście i papierowa ewidencja ludności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rejestrowało dowody osobiste, które wydawało, rejestrowało akty stanu cywilnego oraz kwestie meldunkowe. Resort zdrowia miał swoje bazy pacjentów, resort obrony swoje bazy rezerwistów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rejestry były w żaden sposób niepowiązane, więc banalna sytuacja, jeśli kobieta wychodziła za mąż, zmieniała nazwisko, wiązało się to z koniecznością tournée po rozmaitych urzędach, instytucjach i w każdym należało podawać, powiedzmy, że to nazwisko się zmieniło, to samo, ta sama sytuacja występowała choćby przy zmianie miejsca zamieszkania. I oczywiście to wymagało też, żeby urzędnik był, nie tylko żeby obywatel był zdyscyplinowany i po tych wszystkich urzędach zaczął chodzić, ale też wymagało dyscypliny od urzędnika, żeby każdy urzędnik w swojej bazie te dane wprowadził. Te systemy były również w żaden sposób ze sobą niepowiązane. No aż się prosi oczywiście z dzisiejszych czasów, to jest dość oczywiste, że jeśli mamy rejestr rezerwistów w Ministerstwie Obrony, to żeby do niego spływały dane na przykład dotyczące zmian w wykształceniu albo stanie zdrowia, które są w nowych rejestrach.
I o miejscu zamieszkania.
Tak, i oczywiście, żeby to się wszystko zmieniło. Tego oczywiście w żaden sposób nie było. Zauważyli twórcy, przyszli twórcy systemu PESEL, że tak naprawdę wszystkie te rejestry, których było kilkadziesiąt w całym kraju i wszystkie były coraz bardziej rozbudowywane, składały się z coraz większej liczby kartotek, że tak naprawdę większość tych danych zawsze się we wszystkich powtarza. Czyli zawsze mamy imię, nazwisko, imię ojca, imię, nazwisko matki, data urodzenia, miejsce zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Większość tych danych się w tych rejestrach powtarza. Pojawiła się zatem myśl, by wszystkie te rejestry zebrać i do jednego takiego systemu komputerowego włożyć, no ale jak to często w życiu bywa, łatwiej powiedzieć niż zrobić.
No właśnie, to wymagało wielkich nakładów i pracy. Po pierwsze stworzenia odpowiedniego systemu i po drugie odpowiedniej infrastruktury komputerowej. Nie dysponowali wtedy ludzie takimi komputerami jak my teraz współcześnie. Jeśli sobie przypomnimy, że komputery były wielkości biurka, no to już możemy sobie uzmysłowić, jak duże nakłady trzeba było ponieść, żeby stworzyć całą infrastrukturę. Strukturę, sieć komputerową. No właśnie, jak zbudowano ów PESEL, kto był twórcą, w czyich zasobach ten PESEL istniał?
PESEL, podobnie jak wcześniej kwestie ewidencji ludności, znalazł się w zasobach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co oczywiście mogło budzić uzasadnione obawy społeczeństwa, po co MSW, po co władzy te wszystkie dane, aby to nieco zakamuflować. Stworzono taką nazwę Rządowe Centrum Informatyczne PESEL, która była widoczna na wszystkich dokumentach, na wszystkich szyldach zewnętrznych i stosowano tą nazwę RCI, Rządowe Centrum Informatyczne, natomiast faktycznie dysponentem tych wszystkich danych było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No, były tutaj duże zasoby, władze ówczesne bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo sił ludzkich zaangażowały. Pewnym tutaj takim dowodem naocznym dla mieszkańców stolicy był fakt wybudowania w 1974 roku przez niecały rok budynku, bardzo dużego budynku przy ulicy Pawińskiego dla Rządowego Centrum Informatycznego. Kto pamięta tamten realia, to wie, że termin rok ukończenia inwestycji budowlanej i to takiej bardzo dużej, skomplikowanej, też salami klimatyzowanymi dla komputerów, systemem łączności i tak dalej, to jest no, być może nawet rekord polski ówczesny, budynek NBP. W Warszawie budowano bodaj ćwierć wieku, w związku z czym było widać, że tutaj zaangażowane są duże pieniądze. Zaangażowano również informatyków, najlepszych pokrajowych informatyków, których ściągnięto do tego rządowego centrum informatycznego właśnie z misją po pierwsze scalenia danych z różnych dziedzin, z różnych miejsc i później wymyślenia, jak wprowadzić je do jednego centralnego systemu, do jednego banku danych.
Jak zwykle w takich sytuacjach, a oczywiście wszyscy domyślali się, że to służba bezpieczeństwa wymyśliła sobie wygodny sposób kontroli społecznej, bo do tej pory musiała chodzić po tych różnych urzędach, żeby aktualizować swoją bazę danych tych, których podejrzewano o antypaństwową działalność. I jakaś chyba odrobina prawdy w tym jest.
No, aby Służba Bezpieczeństwa mogła wykorzystać ten system, to droga była jeszcze bardzo daleka. Faktycznie Służba Bezpieczeństwa mogła stać się do pewnego stopnia beneficjentem tego systemu, gdyby go już wprowadzić, a przypominam, że mówimy tu o latach 70., gdyby on wciąż w powijakach, to oczywiście funkcjonariusz mógłby tutaj wprowadzić samodzielnie jakieś zapytanie do systemu o daną osobę, o przykładowego Kowalskiego i nie budzić choćby niezdrowego zainteresowania urzędnika, który wcześniej na przykład w centralnym biurze adresowym takie dane musiał mu udostępnić. Tak? Dlaczego ten funkcjonariusz interesuje się tym systemem? Natomiast trzeba pamiętać po pierwsze, że ten system długo, długo pozostawał niekompletny, do czego jeszcze za chwilkę, mam nadzieję, wrócimy. A po drugie wymagał dość skomplikowanych zabiegów, żeby z niego skorzystać. Nie jest to tak jak dzisiaj, że klikamy myszą tak, w bazie danych, czy wpisujemy w wyszukiwarkę internetową interesujące nas nazwisko czy dane. Wtedy wymagało to no, dość skomplikowanych zabiegów. Powstał dość skomplikowany język konwersacyjny z dość złożonymi tutaj komendami. Nie ma żadnych statystyk wykorzystania systemu PESEL przez Służby Bezpieczeństwa. Takowe nie były prowadzone, natomiast wydaje się, że szczególnie bariera technologiczna była tą barierą, której wielu funkcjonariuszy aż do końca istnienia systemu nie pokonało.
No ale oprócz komputerów, mam nadzieję, że krótko pan opowie nam, jakiego rodzaju maszyny były użytkowane, jednak zbudowano równolegle wielką sieć infrastrukturalną, która pozwalała na zdalny dostęp do pewnych zasobów tego systemu. Stworzono całą łączność WCZE i tym podobne rzeczy, także sporo różnorodnych nowinek technologicznych i technicznych wykorzystano przy budowie tego systemu.
Dokładnie tak. Co ciekawe, bazą, sercem systemu były komputery niemieckiej firmy Siemens. Nie zdecydowano się skorzystać z polskiej myśli technicznej, chociaż rozważano na przykład, żeby polskie maszyny Odra z Wrocławia były wykorzystane przy tym komputerze. Skorzystano po pierwsze z komputerów Siemensa oraz również z niemieckiej bazy danych Prisma pierwotnie, którą no, wcześniej wykorzystywano choćby na olimpiadzie w Monachium. W związku z czym ten system był tworzony na niemieckim programowaniu i na niemieckim systemie, natomiast faktycznie później wdrażano wiele polskich nowinek, rozwiązań technologicznych. Dość powiedzieć, że gdy w latach 80. te dane do tego systemu, do tego banku danych były już wprowadzane dość intensywnie i gdy ich było już bardzo dużo, przestały się mieścić oczywiście na ówczesnych dyskach twardych tego Siemensa, a w latach 80. no nie było dewiz, a i stan wojenny doskonale utrudniał zakup nowych dysków twardych z Niemiec, w związku z czym twórcy systemu PESEL, chcąc nie chcąc, sami jakby musieli wymyślić taki system kompresji danych, który pozwoliłby na tych dyskach, które już mieli, upchnąć jeszcze więcej danych i to też im się udało, czyli potrzeba była tutaj matką wynalazku.
No i weszły tutaj maszyny właśnie owej Odry 1305, weszły maszyny jednolitego systemu R32, dodatkowo te mikrokomputery czy minikomputery z ówczesnego użytkowania, z Mery i tym podobnych instytucji, fabryk, które tworzyły sporo takich systemów, urządzeń i to wszystko zaczęto wbudowywać w PESEL.
Tak, to wszystko miało obsługiwać PESEL, przy czym jeśli chodzi o maszyny, zarówno te, które kupowano z Zachodu, jak i te polskie oraz naszą tutaj myśl, jeśli chodzi o oprogramowanie, to wszystko tutaj działało bardzo dobrze. Większym problemem była skala systemu oraz sam fakt, że te dane trzeba było skąd zaczerpnąć. Była długa debata skąd i jakie dane do tego systemu zaczerpnąć. Pierwotnie system PESEL miał składać się ze 130 informacji o każdym obywatelu, bardzo zresztą szczegółowych. Z czasem, to jest oczywiście długa i ciekawa historia, natomiast nie mamy tutaj czasu, by ją całą podać, z czasem tę liczbę zmniejszano, że już może nie będziemy ściągać na przykład informacji o kontach obywateli z Narodowego Banku Polskiego, nie będziemy ściągać informacji o ich prawach jazdy, nie będziemy ściągać innych informacji, tylko po prostu zadowolimy się tymi kilkunastoma danymi, które są w rejestrach metryczek dowodów tożsamości i to ostatecznie je wykorzystano, co oznaczało zawężenie zakresu systemu PESEL do właśnie kilkunastu podstawowych informacji: imię i nazwisko, data urodzenia, rodzice, adres zamieszkania. No i to też poniekąd odpowiada na pytanie pana redaktora o możliwość wykorzystania tych danych przez służby. Nie było tych danych po prostu w tym systemie aż tak dużo i do dzisiaj ich po prostu tyle jest.
No właśnie, jeszcze wprowadzono przepis, że ten numer PESEL obowiązkowo trzeba było wpisać do dowodu osobistego i to się wiązało ze zmianą dokumentu tożsamości i zawsze tam na dole były takie krateczki, wpisywany był numer PESEL.
To jest też ciekawostka, ponieważ wzór dowodu osobistego, tego właśnie z tymi krateczkami, o których wspomina pan redaktor, wprowadzono nową ustawą o ewidencji ludności w roku 1974. Był to symbol wiary ówczesnej władzy w ten system. Natomiast tak naprawdę wielu obywateli nie mogło tego numeru wpisać aż do końca istnienia PRL-u. System PESEL przyjmuje się, że system PESEL stał się kompletny dopiero w roku 1992 i wtedy dopiero można mówić, że wszyscy obywatele ten PESEL już tak naprawdę mieli przyznany, a krateczki pozostawały często niewypełnione właśnie od roku 1974.
No ale ten w 1992 ten system stał się już powszechny i później wprowadzano dodatkowe zmiany. No i ostatnie ustawy to bodajże 2015 rok, a nawet i rok 2019.
Tu pewnym symbolem, taką symboliczną zmianą nie jest rok właśnie 1990, tak jak w historii Polski, gdy zakończył swoje istnienie PRL, zaczęła swoje istnienie III Rzeczpospolita. System PESEL poniekąd pomagał we wprowadzeniu tych zmian, bo na jego podstawie generowano już część list wyborców do wyborów 1989 roku. Natomiast sam system PESEL przeszedł właściwie suchą stopą te zmiany. Właściwie zdecydowana większość kadry informatycznej, która obsługiwała, zarządzała PESEL-em jeszcze w latach PRL-u, przeszła do zarządzania nim w realiach III Rzeczypospolitej. Również ministerstwo pozostało, to samo było to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, później Spraw Wewnętrznych i Administracji. W międzyczasie jednak ten system już w naszych czasach przestał pełnić właśnie takie funkcje bardziej ewidencyjne, a zaczął pełnić funkcje usługowe, to bowiem system PESEL leży u podstaw tych wszystkich udogodnień, które teraz nam wydają się dość oczywiste, a wtedy takie oczywiste nie były, czyli że możemy na przykład iść do urzędu i zmienić adres, informację o adresie naszego zamieszkania i ta informacja do wszystkich instytucji, które są jakby podpięte pod ten system PESEL dotrze, albo na przykład iść do urzędu i uzyskać odpis aktu stanu cywilnego. To wszystko zaczęło funkcjonować już w naszym stuleciu, kiedy system PESEL stał się częścią i sercem tak zwanego systemu rejestrów państwowych i w 2016 roku ten system PESEL przeszedł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Cyfryzacji, co można uznać za właśnie taki symbol.
Że wtedy uwolnił się od tego nadzoru służbowego.
MSW.
Tak, MSW i w związku z tym zaczyna ten system pełnić zupełnie inną rolę. Rolę, która ma sprzyjać po pierwsze jednolitości ewidencyjnej, a po drugie umożliwiać korzystanie różnorodnym zasobom informatycznym, różnorodnym instytucjom z możliwości, jakie daje właśnie ten system. Na początku były takie przewidywania, że będzie także mógł być wykorzystany w rozwoju gospodarczym, słuchaczom będzie pozwalał dokładnie śledzić na przykład potrzeby mieszkaniowe i tym podobnie. No i teraz, gdyby przy tych możliwościach uzupełniać ten system o dodatkowe informacje, to rzeczywiście z punktu widzenia statystycznego GUS-owskiego można by spokojnie z tego korzystać.
Dokładnie tak. Natomiast no, wydaje się, że ten opór obywateli, to pytanie, prawda, które pojawiło się w latach 70., ile władza o nas wie i po co, i czy te wszystkie te dane są władzy potrzebne, gdzieś pozostaje. Dlatego ten system PESEL pozostaje właśnie cały czas w takiej, jak mówiłem, dość okrojonej funkcjonalności do tych kilkunastu podstawowych informacji, które są jednak tą bazą do dalszego zbierania i przetwarzania informacji o obywatelu, które no, każde państwo w jakiejś tam formie wykonuje. Trzeba jednak podkreślić, że no tutaj tą kluczową rolą i tym jakby dokonaniem systemu PESEL, które jakby już zawsze z nami zostanie, jest właśnie to uporządkowanie tej ewidencji. Wśród pierwszych pracowników systemu PESEL, Rządowego Centrum Informatycznego, z którymi ja rozmawiałem, krążyła taka anegdota, że gdy tak na początku lat 70. rozważając właśnie tutaj, jakie dane i zaczęto zbierać to, co państwo gdzieś tam w różnych instytucjach, urzędach, te informacje, które państwo gdzieś tam na tych różnych formularzach przechowuje, to taki stosik miał blisko metr wysokości informacji, dokumentów o jednym obywatelu. I teraz to się wszystko mieści na komputerowych dyskach.
Może na zakończenie naszego spotkania wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co się kryje w tym 11-cyfrowym PESEL-u.
11-cyfrowy numer PESEL kryje przede wszystkim informacje o naszej dacie urodzenia zakodowanej w 6 pierwszych cyfrach. Tutaj, co ciekawe, już wtedy, już w latach 70. polscy informatycy przewidzieli to, co 30 lat później było tak zwaną pluskwą milenijną, czyli to, że rok 80. zapisany cyframi 80 będzie może oznaczać 1980, ale i 2080. W związku z czym do cyfry miesięcy w dacie urodzenia postanowiono dodawać krotność liczby 20, która oznacza, o którym stuleciu mówimy, mając na przykład w pierwszych cyfrach 80 jako datę urodzenia. Następne cyfry jest to numer, kolejne numery seryjne. Tu również zakodowana jest płeć obywatela, parzysta bądź nieparzysta. 11 cyfra to jest pewna cyfra kontrolna, która pozwala maszynom sprawdzić, czy te pozostałe 10 faktycznie tworzy prawidłowo skonstruowany numer PESEL. Tu też jest ciekawa informacja, ponieważ no, pytano też twórców systemu PESEL, dlaczego ta data urodzenia. No bo to na przykład w przypadku kobiet bywa często tematem drażliwym, zdradzając ich rok, ich urodzenia. Tutaj informacja była po pierwsze taka, że jeszcze było w latach 70. zbyt wcześnie, aby numerować obywateli, bo to się kojarzyło jeszcze z obozami koncentracyjnymi, a druga jest o wiele bardziej banalna. Zakodowanie już w numerze daty urodzenia pozwala zwolnić bajty pamięci, bo inaczej te dane trzeba by zakodować w kolejnych rekordach tej bazy danych, zwiększając niepotrzebnie jej wielkość. Dzisiaj to są oczywiście śmieszne wartości. Wtedy każdy bajt był na wagę złota.
I co istotne, ten numer PESEL ma zaszyte te dodatkowe informacje, ale ciekawostką jest fakt, że ta cyfra kontrolna nie zawsze się sprawdza, no i zdarzały się pomyłki, jeśli chodzi o PESEL.
Zdarzały się pomyłki. Cały czas jest to możliwe, ponieważ trzeba pamiętać, że na końcu każdego systemu informatycznego stoi człowiek. Tak, i to ten człowiek może się pomylić, dlatego wciąż istnieje możliwość zmiany systemu PESEL. Ona istniała już zawsze. Wystarczyło pomylić się w dacie urodzenia, przepisując z papierowych dokumentów do komputera tę informację, i cały numer PESEL był do wymiany i jeszcze dziś można go także wymienić.
Także czasami te błędne informacje się zdarzają, albo numery te same, bo no właśnie, ktoś się pomylił, suma kontrolna się zgadzała, czyli wykazywała, że jest poprawny numer, a w rzeczywistości nie był poprawny, bo coś tam przestawiono, jakąś cyfrę.
Trzeba było wprowadzić ponad 30 milionów danych. Te dane wprowadzali różni ludzie, wprowadzali też więźniowie, wprowadzali poborowi, którzy chcieli w ten sposób jakby odpracować obowiązkową służbę wojskową. Wprowadzała to cała rzesza ludzi. Więc oczywiście zdarzały się tam pomyłki. Też trzeba pamiętać, że system PESEL wdrażając w latach 70. i 80. Trzeba było też, przecież ta ewidencja musiała funkcjonować. Tak jak mówiłem, system był kompletny dopiero w latach 90. W związku z czym, jeśli ktoś zmienił nazwisko bądź adres zamieszkania jeszcze w latach 70. czy 80., te dane trzeba było zaktualizować i w normalnej, papierowej, ówczesnej, jeszcze normalnej ewidencji, jak już i w bazach komputerowych. Było to gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne i nie tylko informatyczne, bo informatycznie jest to przecież bardzo prosta, stosunkowo prosta baza danych, ale logistyka przedsięwzięcia była gigantyczna i do dziś, jeśli coś zostało z informatyki PRL-u, która oczywiście zasługuje być może na osobną audycję, bo jest arcyciekawym tematem, to jest to właśnie system PESEL, który przetrwał i który jest z nami do dzisiaj i możemy uznać go za największe osiągnięcie informatyki Polski Ludowej.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o PESEL-u z doktorem Bartłomiejem Kluską, autorem książki PESEL w PRL-u, wydanej przez Księży Młyn, dom wydawniczy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że wrócimy do tych kwestii cyfrowych, jeśli chodzi o PRL. Na razie dużo, dużo zdrowia. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.